Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem w Zamościu ma już 30 lat. Dzięki połączeniu internetowemu jest z nami pani Maria Król, założycielka i przewodnicząca stowarzyszenia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
Gratuluję pięknego jubileuszu. No i na początek zapytam, dlaczego 30 lat temu zamiast zajmować się opieką, wychowaniem swojego syna Michała, zajęła się pani także innymi dziećmi?
Miałam inne plany w ogóle życiowe, bo jestem lekarzem i chciałam być lekarzem od osób dorosłych, ale wówczas w Polsce te 35 lat temu właściwie nie było rozwiązań systemowych dla dzieci niepełnosprawnych, dla dzieci z porażeniem mózgowym jak mój syn i po prostu musiałam, czułam, że jestem w stanie i musiałam, bo nie było innego wyjścia, stworzyć system wsparcia dla tych dzieci. Tak od razu myślałam, że to musi być coś więcej. Natomiast zawsze w życiu miałam jakieś takie chęci tworzenia i kreowania, więc myślałam, że to się uda połączyć z pracą zawodową. Lepiej, gorzej się to mniej więcej udało. Także pierwszą motywacją był syn, a drugą to, że lubię rozwiązywać problemy globalnie, a nie prywatnie czy indywidualnie.
Przez te 30 lat i pani, i stowarzyszeniu udało się naprawdę bardzo dużo. Powstały między innymi ośrodek rehabilitacyjno-terapeutyczny, zespół niepublicznych szkół specjalnych, warsztaty terapii zajęciowej. Działacie i w Zamościu, i w Biłgoraju. Powstało Centrum Aktywizacji Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy. Tych rzeczy jest naprawdę dużo, co dzisiaj z perspektywy 30 lat uznaje pani za największy sukces.
Powstało 13 placówek i powstaje jeszcze jedna. Teraz w trakcie jesteśmy budowy systemu mieszkań, po prostu domu do zamieszkania dla dorosłych już wychowanków. No w planie dalej mamy jeszcze tworzenie miejsc pracy i specjalnego zakładu, w którym oni by mogli podjąć pracę dostosowaną dla nich. Największym chyba dobrem był dobry wybór po prostu, że spotkaliśmy na swojej drodze dr Zofię Kułakowską, wybitnego neurologa dziecięcego, już nieżyjącą. I tak się składało, że jej mąż był wówczas naszym ambasadorem w strukturach europejskich, a później został pierwszym negocjatorem, który wprowadzał Polskę do Unii Europejskiej. I ta znajomość i przyjaźń otwarła nam szeroko drzwi na świat, zwłaszcza świat nauki. Więc mogliśmy wtedy, korzystając z jej doświadczenia, dokonać dobrego wyboru. I ten wybór postępowania w stosunku do dzieci z niepełnosprawnością holistycznego, całościowego, opartego w zasadzie na metodzie edukacyjnej, czyli traktowania dziecka z niepełnosprawnością w pierwszej kolejności jako ucznia, był fundamentalny, bo przez te 30 lat on się obronił. Później na naszej drodze rzeczywiście stawali niezwykli ludzie i to właśnie ci ludzie pomagali nam. Na przykład najlepsze wzorce czerpaliśmy z brytyjskiej placówki, z Newcastle, która była absolutnie najlepszą w Anglii, Percy Headley Foundation, również z Belgii. Formacja personelu była absolutnie podstawowa, żeby po prostu, żeby wiedzieć, co robić, żeby nie tracić czasu, nie tracić środków i nie tracić sił, bo byle co robić, to naprawdę to nie ma sensu. A później to już było takie wraz z wzrastaniem dzieci naszych, było myślenie systemowe, że przecież nie wszystkie one osiągną taką sprawność, że wyjdą i całkowicie poza zakres naszej pomocy i wsparcia i że sobie całkowicie poradzą w życiu. To nieliczne wyjątki przy tak ciężkich schorzeniach, którymi się zajmujemy. Natomiast trzeba było im stworzyć system wsparcia i aktywizacji, tak żeby mogły normalnie żyć. I w zasadzie naszym hasłem było, że każda rodzina ma prawo żyć normalnie, na miarę oczywiście swoich możliwości i że jeżeli mamy tworzyć system wsparcia, to on powinien być jak najbardziej zbliżony do życia normalnych ludzi, bo to życie jest jedno.
A jak to, pani Mario, wygląda na co dzień? Bo być może nasi słuchacze pomyślą sobie, no rodzi się dziecko z niepełnosprawnością, na przykład z porażeniem mózgowym, wymaga szczególnej opieki, wymaga rehabilitacji, rodzic zawozi dziecko na rehabilitację, przywozi do domu i się nim zajmuje, albo korzysta z opieki w szkołach specjalnych i tak dalej, więc wydaje się, że to po prostu taka no, opieka i rehabilitacja. A co w tym wszystkim jest więcej w praktyce?
Po pierwsze, czy ktoś z państwa chciałby być całe życie pacjentem od urodzenia? Na pewno nikt. Każdy by chciał mieć swoje dzieciństwo, kolegów, przyjaciół i mimo niepełnosprawności, powtarzam, mimo niepełnosprawności żyć i cieszyć się tym jedynym życiem, jakie mamy na tej ziemi. podjęcie takiej decyzji, że to jest dziecko niepełnosprawne, wymaga obserwacji i takiego ostrożnego wsparcia. Takiego wsparcia neurorozwojowego to się nazywa. I takie wsparcie powinno być udzielane w domu, czyli mądrzy ludzie, zespół taki terapeutyczny, którzy mają wiedzę i diagnostyczną, i terapeutyczną, powinni przyjechać do domu takiego dziecka, gdzie jest podejrzenie niepełnosprawności i razem z rodzicami, innymi domownikami, braćmi, siostrami czy dziadkami popatrzeć na to dziecko, porozmawiać z tymi ludźmi, jakie są problemy, cały czas obserwując to dziecko w jego aktywnościach, żeby je nie ciągać do przychodni, do poczekalni, gdzie środowisko jest zimne, obce, wrogie dla niego, bo to jest malutkie dziecko, ono potrzebuje bezpieczeństwa. I patrząc na to dziecko, można doradzić tej rodzinie pewne działania w miarę naturalne. Jak wspierać to dziecko w rozwoju, przy pielęgnacji, przy kąpieli, przy zabawie, przy karmieniu. Jak uczyć właściwych postaw w miarę rośnięcia, żeby je nie wyręczać, tylko stymulować do jakiejś aktywności własnej i cały czas obserwować, a wkroczyć z bardziej intensywnymi działaniami, tak zwanymi rehabilitacyjnymi, kiedy ono dojrzeje do tego, żeby takie działania przyjmować, bo maleńkie dziecko nie jest do tego gotowe. Ono jest przywiązane do matki. To jest naturalny jego rozwój. Więc tak na świecie to się to powinno robić w domach, tak do pierwszego, drugiego, nawet trzeciego roku życia, a później otwierać dla tych dzieci już pierwsze formy grupowego pobytu, takiego żłobka lub przedszkola, nazwijmy to neurologicznego, gdzie rodzice na początku z dziećmi są, żeby dzieci nie przeżywały traumy, a dzieci zaczynają patrzeć na siebie nawzajem, już zaczynają rozumieć, co to jest kolega, koleżanka, a rodzice też patrzą na siebie i widzą, nie jestem jeden na tym świecie. Inni też mają taki problem. Przegadajmy to sobie w przerwach, prawda? I później naturalną drogą jest, że rodzice powoli wycofują się z tego wsparcia, wchodzą terapeuci, którzy początkowo są przy rodzicach, a później ich zastępują w zajęciach terapeutycznych. I to są normalne zajęcia, tak jak u innych dzieci, czyli przedszkole i szkoła. Nie wymyślę 500 gabinetów w różnych miejscach Polski czy miasta o różnych godzinach, tak żeby rodzice nie pracowali. Nie, to jest normalne przedszkole, gdzie dzieci są przywożone na ileś godzin i dostają tam wszystko, wszechstronne wsparcie rozwoju i w zakresie edukacji, i tej tak zwanej rehabilitacji medycznej, ruchowej, i komunikacji, czy logopedii, czy alternatywnej komunikacji. A rodzice mają wytchnienie, mogą zajmować się innymi dziećmi, mogą pracować, mogą różne rzeczy robić. I te dzieci później, po południu, wracają do swojego domu, a rodzice je kochają i nie są przemęczeni. I tak jak inne dzieci są z tymi rodzicami po południu i w weekendy, prawda? A my myślimy jeszcze, jak wspierać tych rodziców dalej, bo oni są też głównym podmiotem naszych działań. Dlatego, że tak czy siak, czy z wielką pomocą takiego stowarzyszenia, czy z mniejszą, ci rodzice i tak są obciążeni ogromnie procesem wychowywania tego dziecka. I ci rodzice przemęczeni muszą dostać od nas pomoc. I tą pomocą, oprócz tego, że dzieci są w placówkach dziennego pobytu, czyli ileś 6, 7, 8 godzin rodzice mają wolne, to jeszcze dajemy im opiekę tak zwaną wytchnieniową. Dzieci są zachęcane do pozostawania na przykład tydzień w naszych placówkach całodobowo, czyli w przedszkolu są do 15, od 15 do rana są w centrum aktywizacji, tam z kolegami jest taka forma gdyby internatu z terapeutami, ale jest to też forma takiego bycia samodzielnym, bycia bez rodziców i niech rodzice do mnie nie dzwonią, bo ja tutaj jestem samodzielny. A rodzice mają wytchnienie, mogą pójść do szpitala, mogą się leczyć, mogą wyjechać, gdzieś coś załatwić, po prostu mogą na nas liczyć. To samo w wakacje, też mają wytchnienie, nie muszą z dziećmi jeździć na turnusy rehabilitacyjne. Oni powierzają nam te dzieci, a sami mają wtedy normalne życie. I w ten sposób, patrząc całościowo na całą rodzinę, można pomóc tej rodzinie. W żadnym razie nie można się skupić tylko i wyłącznie na dziecku, bo wtedy można naprawdę przeciążyć tą rodzinę, a dziecku wcale nie pomóc. Dzieci przeciążone rehabilitacją i terapią mają problemy psychiatryczne. Są nawet depresje niemowląt i depresje przetrenowanych małych dzieci. Trzeba całościowo patrzeć na wszystko.
Ale to wsparcie, o którym pani mówi, ta opieka wytchnieniowa, to jest marzenie chyba wszystkich rodzin z osobami z niepełnosprawnością, a takich stowarzyszeń czy ośrodków jak państwa, nie jestem w stanie policzyć, ale myślę, że to jest zaledwie kilka w całej Polsce. Co jest na przykład standardem w Wielkiej Brytanii czy w Skandynawii?
Myśmy zaczęli tą opiekę wytchnieniową w 2006 roku. Po prostu ze zbiórek kupiliśmy mieszkanie czteropokojowe, w którym te dzieci mogły zostawać z terapeutami, a rodzice mieli wtedy wytchnienie. Później kupiliśmy następny dom, w którym dorośli mogli zostawiać. Ale to jest jedna sprawa. I pisaliśmy różnorodne projekty, bo w polskim prawie nie było takich standardów. Ale powstał Fundusz Solidarności niedawno. Jest minister, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik. On ogłasza co roku programy na asystencję osobistą i na opiekę wytchnieniową. I w tej chwili jest ogłoszony na stronie Biura Pełnomocnika, zdaje się, do 18 grudnia składa się wnioski dla samorządu.
Do stycznia.
Ale moje pytanie jest, do grudnia się składa, rozstrzygnięcie jest w styczniu. Ja jestem takim członkiem nieformalnego wsparcia Pawła Wdówika, bo jesteśmy przyjaciółmi i wiem o tym dokładnie, że samorządy nie przystępują do tego, proszę pani. Mówią, że nie ma ludzi na ich terenie, którzy potrzebują pomocy, bo nie chcą zająć się koordynacją tego działania, podpisać 300 umów z asystentami czy z opiekunami, bo jest to wielki kłopot, wielki problem dla nich. Dla nas nie, bo my chcemy pomóc tym osobom i zatrudniliśmy 5 dodatkowych osób, żeby w tej chwili obsługiwać opiekę wytchnieniową, którą również pomagamy ludziom z Lublina czy z Warszawy, którzy nie mieli dostępu do czegoś takiego. Ale nie jesteśmy unikalnym stowarzyszeniem, bo minister Wdówik również ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych, ponieważ on wierzy w działania organizacji pozarządowych, a nie tylko w samorządy. Na moim terenie mam ogromny problem, bo mam 2 samorządy. Samorząd grodzki i samorząd ziemski. Jeden występuje do takich projektów, a drugi nie występuje. A jak ja mam wytłumaczyć mieszkańcom 2 kilometry od Zamościa, którzy są w powiecie ziemskim, że oni nie mają prawa do tego typu usług? Więc jak mówię, w tej chwili pieniądze idą szerokim strumieniem. Ten rząd naprawdę daje dużo pieniędzy na te nowoczesne formy wsparcia środowiskowego. Tylko trzeba po nie sięgnąć. Naprawdę bez żadnych znajomości. Ściągnąć wniosek, wypisać zgodnie z zasadami, które są tam powiedziane, przystąpić do konkursu, a samorządy właśnie wszystkie dostają, które poproszą. Nie jest to skomplikowane, ale później trzeba obsłużyć to. Trzeba pomóc tym rodzinom, zidentyfikować ich potrzeby, znaleźć. Może pomóc znaleźć tych asystentów czy terapeutów do opieki wytchnieniowej. A przede wszystkim trzeba rozeznać swoje środowisko, gdzie są ludzie, którzy potrzebują tej pomocy.
Pani Mario, będziemy w takim razie to sprawdzać w samorządach i w organizacjach w najbliższym czasie, w jakim stopniu one korzystają z tego i będą sięgać po ten rodzaj wsparcia. Pani Mario, ile osób w tej chwili macie pod opieką?
Myślę, że około 500 jest w tej chwili w placówkach dziennych, ale przychodzą też tacy na krótkie, jak gdyby ambulatoryjne czy poradniane pobyty. Jedni odchodzą, drudzy wychodzą. Początkowo liczyliśmy, nawet zdjęcia robiliśmy, albumy, ale to się tego wszystkiego nie dało. Jeśli chodzi o wychowanków, ale mówię, tutaj jeszcze dokładamy rodziców, którym pomagamy, rodzeństwu, którym pomagamy, więc mało tego, my również pomagamy specjalistom. W czasie naszej działalności wydaliśmy ponad 30 publikacji, w tym filmy instruktażowe i wszystkie rozdajemy i rozdawaliśmy za darmo, żeby dzielić się tą wiedzą. Robiliśmy 1000 szkoleń i setki konferencji międzynarodowych. Zapraszaliśmy dzięki własnemu autorytetowi i marce, którą wyrobiliśmy sobie, najwyższych specjalistów z całej Polski, z całego świata. Na przykład Peter Rosenbaum. To jest numer 1 w rehabilitacji dzieci, profesor pediatrii, który jest autorem definicji porażenia mózgowego, był u nas. I wielu innych, którzy z uznaniem patrzą na naszą pracę. I to nam dodaje sił, ale zawsze się dzielimy, czym tylko możemy z innymi, bo naprawdę nie zależy nam na tym, żeby w Zamościu tylko dobrze się działo. Cieszymy się, jak się dzieje gdzie indziej dobrze, a nawet lepiej od nas. Bo wtedy my się też możemy uczyć, a wiemy, że nikt nie jest najmądrzejszy na świecie i trzeba cały czas śledzić, co kto robi, bo może ktoś robi coś skuteczniej i lepiej i trzeba po prostu go naśladować.
Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Pozdrowienia dla wszystkich związanych ze Stowarzyszeniem Maria Król, przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem w Zamościu. Dziękuję bardzo.
Ja dziękuję za zainteresowanie naszą pracą i naszą działalnością. To dla nas też bardzo ważne.